Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o preparatach i lekach stosowanych w zakażeniach koronawirusem w oparciu o dostępne piśmiennictwo. Jednak zanim przedstawię stosowane dotychczas leczenie, chciałabym przypomnieć, że szczepienia nie są leczeniem, ale działaniem profilaktycznym, jakie polega na prowokowaniu układu odpornościowego do wytwarzania przeciwciał. Do tej pory nie wydano opinii co do szczepionek przez Europejską Agencję Leków, o skrócie EMA od angielskiej nazwy. Trudno opierać swoją wiedzę o preparatach na podstawie skąpej ulotki firmy Pfizer umieszczonej na stronie rządu Wielkiej Brytanii. Jednak wiadomo, że przeciętny czas upływający od opracowania szczepionki do jej wprowadzenia na rynek określany jest średnio na około 10 do 15 lat, według danych z piśmiennictwa. Potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności preparatu wymaga nie tylko badań eksperymentalnych, ale wielofazowych badań klinicznych. Wydaje się jednak, że szczepionki na SARS-CoV-2 dopuszczone będą znacznie szybszą drogą. Komitet do spraw produktów leczniczych stosowanych u ludzi Europejskiej Agencji Leków rozpoczął trzeci przegląd etapowy angielskiego Rolling Review danych dotyczących szczepionki przeciwko COVID-19 znanej jako mRNA 1273, która jest opracowywana przez Moderna Biotech. Przegląd etapowy jest jednym z narzędzi regulacyjnych wykorzystywanych przez EMA, czyli tą agencję, Europejską Agencję Leków, do przyspieszenia oceny obiecującego leku lub szczepionki w sytuacji zagrożenia zdrowia epidemicznego. Zwykle wszystkie dane dotyczące szczepionki należy przedłożyć na początku oceny formalnego wniosku o pozwolenie dopuszczenia do obrotu. W przypadku przeglądu etapowego, tego Rolling Review, Komitet do spraw produktów leczniczych stosowanych u ludzi Europejskiej Agencji Leków dokonuje przeglądu danych w miarę ich udostępniania z trwających badań przed złożeniem formalnego wniosku. Gdy Komitet do spraw produkcji stosowanych u ludzi leków zdecyduje, że dostępne są dane są wystarczające, może wcześniej wydać opinię, czy lek albo szczepionka może zostać dopuszczona do obrotu. Decyzje tego komitetu o rozpoczęciu przeglądu etapowego opiera się na wynikach badań nieklinicznych oraz wczesnych badaniach klinicznych z udziałem osób dorosłych, z których wynika, że szczepionka wyzwala wytwarzanie przeciwciał, a także limfocytów T, które atakują wirusa. Wspomniany Komitet do spraw produktów leczniczych u ludzi rozpoczął ocenę pierwszej serii danych dotyczących szczepionki, które pochodzą z badań laboratoryjnych, jakie obejmują dane niekliniczne. Podobno trwają badania kliniczne na dużą skalę, w których bierze udział kilka tysięcy osób. Wyniki mają dostarczyć informacji na temat skuteczności szczepionki. Tenże przegląd etapowy do czasu uzyskania wystarczających dowodów na poparcie formalnego wniosku będzie umożliwił pozwolenie o dopuszczenie do obrotu. Oczekuje się, że mRNA 1273 będzie działać, przygotowując organizm do obrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wirus wykorzystuje białka na swojej zewnętrznej powierzchni, zwane białkami kolczystymi, ma dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę. Ta mRNA 1273, szczepionka, czy ten materiał, który ma być wstrzykiwany, zawiera instrukcję genetyczną jako informacyjny mRNA dla białek kolczystych oraz jest pokryty małymi cząstkami lipidów pomagających w dostarczeniu mRNA do komórki co zapobiega także ta osłonka degradacji. Po otrzymaniu szczepionki komórki mają odczytać instrukcje genetyczne wytwarzające białko kolca, na które układ odpornościowy osoby szczepionej będzie traktował jako obce z wytwarzaniem naturalnych mechanizmów obronnych w formie przeciwciał i limfocytów T. Przy kontakcie osoby zaszczepionej z SARS-CoV-2 układ odpornościowy ma rozpoznać wirusa i rozpocząć jego likwidację, zapobiegając przedostawaniu się wirusa do organizmu ze zniszczeniem zainfekowanych komórek i ochroną przed COVID-19. Mimo wydania opinii o leku lub szczepionce przez Europejską Agencję do Spraw Leków, w Polsce za dopuszczenie do obrotu odpowiada Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i jak często wynika z wypowiedzi niestety pracowników ministerstwa, nawet ministra Szumowskiego, po dopuszczeniu preparatów, leków przez Europejską Agencję wydaje się w Polsce pozwolenie bez prowadzenia większych badań, a szkoda, gdyż z debat w Parlamencie Europejskim znane są przypadki, wielokrotnie były omawiane przypadki, kiedy do Europy Środkowo-Wschodniej przesyłano gorszej jakości produkty, nie tylko spożywcze czy środki higieny, ale także leki, w tym być może niektóre szczepionki. Do tego firmy farmaceutyczne mają zagwarantowane nieponoszenie odpowiedzialności za odczyny poszczepienne. Za chwilę opowiem o powstawaniu szczepionki. Najważniejsze dla prac nad szczepionką było opublikowanie sekcjonowanego genomu koronawirusa, czego dokonali 10 stycznia 2020 roku badacze z Chin. Pod koniec stycznia naukowcom z Australii udało się otrzymać wyizolowany SARS-CoV-2 z hodowli komórkowej, a w lutym ujawniono informacje dotyczące mechanizmu wnikania do komórki wirusa z pokazaniem, jak receptor koronawirusowego białka spike, tego kolczastego, wystającego z lipidowej otoczki, łączy się z receptorem konwertazy angiotensyny 2, czego dokonali zwłaszcza badacze z Niemiec. W marcu 2020 roku amerykańscy badacze opublikowali wyniki oparte o mikroskopię kryoelektronową analizę białka spike, co umożliwiło rozpoczęcie badań nad szczepionką. Jak podało czasopismo Nature, w pierwszej połowie kwietnia naukowcy z różnych stron świata pracowali już nad 115 preparatami, jednak tylko około 15% z nich weszło w fazę badań z udziałem zwierząt. Tylko 8 kandydatów na szczepionkę dotarło jednak do badań klinicznych, a jeden tylko, opracowany przez chiński Sinovac, oparty jest o inaktywowanego chemicznie wirusa SARS-CoV-2. Pozostałe szczepionki to są szczepionki genetyczne, tak zwane mRNA, produkowane przez Stany Zjednoczone, Niemcy, szczepionka oparta o DNA przez Stany Zjednoczone, korporacje, koncerny chińskie i amerykańskie produkują szczepionkę, wykorzystując adenowirusy lub lentowirusowy nośnik genów. To są chińskie, bądź sztuczne komórki prezentujące antygen, również produkcji chińskiej. Według badaczy pojawienie się tak wielu propozycji stanowi oczywiście dobrą wiadomość, zwłaszcza przy światowym zapotrzebowaniu na szczepionki. Ale jednak 6 tylko z 8 opracowanych preparatów dotarły do fazy badań klinicznych. Nie przeszły one standardowej fazy eksperymentalnej z udziałem zwierząt, co stanowi w historii precedens. Jak uzasadniano między innymi to tym, że proponowane szczepionki nie są oparte o inaktywowane czy atenuowane szczepy wirusa. Do preparatów, których skuteczność wykazano eksperymentalnie u małp, należy szczepionka wykorzystująca model adenowirusa opracowany przez badaczy z Uniwersytetu w Oxfordzie i propozycja chińskiego Sinovac oparta o chemicznie inaktywowanego koronawirusa. Właśnie w tym przypadku o inaktywowanego koronawirusa dowiedziono, że wyizolowane od małp przeciwciała skutecznie neutralizowały w testach in vitro izolaty SARS-CoV-2 pochodzące nie tylko z Chin, ale Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wszystkie dopuszczone do testowania na ludziach szczepionki znalazły się w fazie pierwszej badań klinicznych, która prowadzona bywa zwykle na bardzo niedużej grupie uczestników, które mają przede wszystkim ocenić tolerancję i bezpieczeństwo preparatu. Chińskie konsorcjum CanSino Biologics, badające szczepionkę opartą o niezdolny do replikacji zmodyfikowany genetycznie szczep adenowirusa typu 5, którego w genom wkomponowano sekwencje kodujące białko S, to Spike, opublikowało na łamach czasopisma The Lancet pierwsze wstępne wyniki, z których wynikało, że bez względu na stosowaną dawkę wszyscy uczestnicy charakteryzowali się odpowiedzią układu odpornościowego i wysokim poziomem przeciwciał neutralizujących. W międzyczasie CanSino uruchomiło randomizowane, podwójne, zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo badania kliniczne drugiej fazy, w którym miało wziąć udział 500 osób. Poza chińskimi naukowcami, amerykańska Moderna miała przekazać, choć tylko w formie informacji prasowej, wstępne wyniki pierwszej fazy, w której brało udział tylko 45 ochotników, otrzymujących dwukrotnie dawkę szczepionki w ilości 25 mikrogram, 100 i 250, która była oparta o RNA kodujące kluczowe dla SARS-CoV-2 białko, umieszczone, jak już mówiłam, w lipidowych otoczkach. Przeciwciała obserwowano we wszystkich badanych u wszystkich badanych osób, tylko w grupie otrzymującej najniższą dawkę nie odnotowano działań niepożądanych. Po podaniu średniej dawki występowały już odczyny poszczepienne. W przypadku tej średniej, najwyższej dawki również obserwowano ogólnoustrojowe reakcje. Moderna dostała zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych fazy drugiej, która dotyczyła dawek 50-100 mikrogram podawanych dwukrotnie. W etap badań następny zaproponowano z udziałem 600 uczestników, 300 w wieku od 18 do 55 lat, drugie tyle powyżej 50, a wszyscy uczestnicy mieli być poddani rocznej obserwacji. Uruchomienie trzeciej fazy zanotowano na lipiec 2020 roku i ta zwykle faza trwa najdłużej, nawet do 4 lat, z objęciem uczestników sięgających wiele tysięcy, 10 i więcej. W przypadku szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 na razie nie wiadomo, na jak długo będzie trwała ta trzecia faza, choć prognozy mówiły co najmniej o roku albo dwóch. Co jednak oprócz pozytywnych rezultatów badań miało wymagać przychylności, a także precedensów ze strony instytucji dopuszczających szczepionki do powszechnego użytku, chociaż także badacze w Polsce, profesorowie podkreślają, że pośpiech w tych przypadkach jest złym doradcą, nawet w sytuacji ogromnego zapotrzebowania na szczepionkę. Dopuszczenie preparatu niecałkowicie skutecznego i bezpiecznego byłoby dramatem przede wszystkim dla pacjentów, nieco mniej dla producentów, którzy, jak wiadomo, zagwarantowali sobie brak odpowiedzialności. W międzyczasie dochodzą różne informacje dotyczące odczynów poszczepiennych. W Wielkiej Brytanii okazało się, że osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa albo jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki na COVID, która była stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech, przy czym brytyjska agencja ostrzegała, że wcześniej były badania tylko prowadzone na reakcjach alergicznych, bez wyszczególnienia anafilaksji, która dotyczyła dwóch osób, i to ze służby zdrowia. Ciąg dalszy kontrowersji wokół prac nad szczepionką przeciwko COVID dotyczy także badań nad preparatem przez firmę GlaxoSmithKline Sanofi, która została wstrzymana. Producentów zaniepokoił fakt braku skuteczności wśród starszych ochotników. Testy skuteczności szczepionki mają być powtórzone w lutym 2021 roku. Opóźnienie nad wynikami badań było spowodowane, tak jak powiedziałam, brakiem reakcji u osób starszych, które przyjęły szczepionkę. Natomiast pozostałe osoby w wieku lat 18-45 stwierdzono, że szczepionka oddziaływała skutecznie. Chociaż zastrzeżenia dotyczą także szczepionki Pfizer, która ma trafić do Polski. Instrukcje bezpieczeństwa wydane przez rząd Wielkiej Brytanii wskazują, że preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, matki karmiące, także ludzie, którzy otrzymują wiele leków, dlatego że nie było badań robionych, jeśli chodzi o szczepienie z lekami przyjmowanymi na stałe. Dotyczy to także osób, które są uczulone. Równocześnie okazało się, że decyzja o zatwierdzeniu zostanie wydana na przykład w Stanach Zjednoczonych mimo braku pełnej dokumentacji już 14 grudnia miały być dopuszczone te szczepionki. Jeden z profesorów francuskich zacytowany w piśmiennictwie, jak napisano, jeden z niewielu, którzy mówią to, co myślą, negatywnie ocenił szczepionkę, po której podobno odczyny poszczepienne w postaci wysokiej temperatury utrzymywały się nawet ponad tydzień. Zapewne po zaszczepieniu większej liczby osób będą docierać nowe informacje dotyczące tej nowej szczepionki, która na razie nie do końca jest przebadana na wystarczającej liczbie osób. Za chwilę opowiem o leczeniu. Dotychczas brakuje leków wystarczająco sprawdzonych z ukierunkowaniem na wirusa. Tak samo metod leczenia. U chorych zwykle stosowane jest leczenie przeciwwirusowe, objawowe i wspomagające, obejmujące preparaty przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, rozszerzające skrzela, terapię płynami, a także przy współistnieniu zakażenia bakteryjnego podawane są różne antybiotyki. W ciężkich przypadkach oczywiście podawany jest tlen, ewentualnie z podłączaniem do respiratorów. Cały czas trwają poszukiwania leków, także kombinacji, które mogą być przydatne w leczeniu COVID. W 2020 roku opublikowano wyniki chińskich badań wskazujące na możliwą skuteczność niektórych preparatów przeciwwirusowych. Preparaty podzielono ze względu na mechanizm działania. Wymieniane są takie jak camostat mesylate, które hamuje uwalnianie wirusa z otoczki, chlorchina i hydroksychlorchina, które mają działanie immunomodulujące i przeciwzapalne, arbidol, który zapobiega interakcji wirusa z powierzchnią komórki, także ribavirina i favipiravir, które są hamują wirusowe RNA, różnego rodzaju leki biologiczne, także takie leki jak lopinavir i ritonavir, które mają współdziałać w wytwarzaniu peptydów tworzących otoczkę. Według dotychczasowych obserwacji najmniej skuteczne okazały się ribavirina. Badania przedkliniczne wskazały także na skuteczność remdesiviru jako analogu adenozyny, który był stosowany w infekcjach wywołanych przez zarówno MERS-CoV, jak i SARS. W badaniach na zwierzętach remdesivir poprawał zmiany w płucach, chociaż nie miał wpływu na zmniejszenie replikacji wirusa. Zakończono też trzecią fazę badań klinicznych dotyczących stosowania tego leku w gorączce Ebola, a 18 maja 2020 roku Europejska Agencja Leków, czyli EMA, zapewniła, że remdesivir był zatwierdzony w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki rejestracyjnej i może okazać się standardem w leczeniu COVID-19. Niektóre badania wykazywały także, że chlorchina, nasz polski arechin albo hydroksychlorchina, które dotychczas były stosowane jako leki przeciwmalaryczne w leczeniu chorób autoimmunologicznych, także w reumatoidalnym zapaleniu stawów, mogą być skuteczne. Także w Chinach włączono hydroksychlorchinę do zaleceń w leczeniu choroby SARS-CoV-2, a w Polsce Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych wydał także pozytywną decyzję dla produktu leczniczego arechin jako leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu B. Jest obecnie stosowane, ale tylko w warunkach szpitalnych. Niektórzy eksperci, zwłaszcza WHO, ostrzegają bardzo przed lekami i to nie tylko przed chlorchiną czy hydroksychlorchiną, ale także innymi, bardzo propagując jednak szczepienia. Wykazano także, że azytromycyna, która dodawana jest do hydroksychlorchiny albo chlorchiny, poprawia skuteczność eliminacji wirusa. Azytromycyna to jest antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych, także dolnych, wykazując także działanie przeciwzapalne, ale także ma tłumić immunologiczną odpowiedź na zakażenie. W terapii COVID stosowano także kombinacje leków, między innymi dodając interferon beta, który jednak okazał się mniej skuteczny ze względu na to, że wykorzystanie tego interferonu budzi wątpliwości, ponieważ ma on prawdopodobnie aktywować geny, które pozwalają komórkom zwalczać infekcję. Dlatego według badaczy konieczne jest prowadzenie dalszych badań klinicznych. Tak samo w COVID-19 stosuje się deksametazon, chociaż również badania ze stosowaniem kortykosterydów nie mają jeszcze wystarczających dowodów naukowych. Podobnie terapia dużymi dawkami witaminy C nie została potwierdzona w leczeniu pacjentów, którzy zachorowali na COVID. W fazie projektowania są różnego rodzaju inne leki, ale już Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, Food and Drug Administration, w skrócie FDA, wydała pozwolenie i zatwierdziła do leczenia COVID preparaty z osocza pozyskiwane od osób, które przeszły zakażenie koronawirusem. Plazmafereza rekonwalescencyjna ma umożliwić chorym wykazanie biernej odporności, usunięcie wirusów z krążenia I ten preparat akurat jest bardzo ważny dla nas, dlatego że taki lek jako pierwszy został opracowany w Polsce przez firmę Biomed, która ma nadzieję, że pod koniec roku już uzyskała wystarczające badania do wprowadzenia go i test i użycia. Trwają także badania kliniczne w Chinach nad nowymi lekami, zwłaszcza to są preparaty tradycyjnej medycyny chińskiej, różnego rodzaju leki przeciwwirusowe, leki stosowane w immunoterapii. Europejska agencja zapowiada także w przyspieszonym tempie rejestrację substancji przydatnych do leczenia COVID opartej na przeciwciałach monoklonalnych. Takie leczenie miał podobno otrzymać prezydent Stanów Zjednoczonych. Następnym projektem wykonanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Instytutem Human Biome prowadzi badania dotyczące transplantacji mikrobioty jelitowej, która pełni funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej. Dołączona ona jest do standardowej terapii. To transplantację kału wykonuje się w celu otworzenia naturalnej flory bakteryjnej, co sprzyja wzmocnieniu odporności. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego chcą sprawdzić, w jakich warunkach i w jakim procencie przeszczep mikrobioty jelitowej może pomóc pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19. W maju już ukazał się taki artykuł dotyczący powiązań między mikrobiotą jelitową a COVID-19. Badacze sugerują, że różnorodność mikroflory jelitowej, obecność pożytecznych mikroorganizmów może odgrywać dużą rolę w przebiegu COVID-19. Nawet zaproponowane są badania, które będą trwały aż do grudnia przyszłego roku. Także akurat w Polsce tego rodzaju leczenie jest badane. Kolejnym lekiem stosowanym w COVID jest amantadyna, która została syntetyzowana zresztą już dawno jako lek przeciwwirusowy. Działa także na wirusy typu A oraz jest lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona. Mimo że część lekarzy uzyskało pozytywne wyniki w leczeniu amantadyną, zastosowanie jej jest jak gdyby zwłaszcza przez ministerstwo niewskazane, także na razie nie prowadzone są badania, gdyż podano, że stosowanie amantadyny jest niezgodne z rejestracją charakterystyce produktu leczniczego. Myślę, że trzeba by było prowadzić badania, tym bardziej, że już są doniesienia, że wiele osób udało się wyleczyć właśnie stosując ten lek. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć, nie tylko o preparatach stosowanych w leczeniu COVID-19, ale także trochę informacji dodatkowych na temat szczepionek i szczepień. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.